Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. XIX lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Gościem programu będzie biskup nominat Krzysztof Białasik, misjonarz werbista, ordynariusz boliwijskiej diecezji Oruro. Ponadto ksiądz Marek Starowiejski przypomni kolejny z apoftegmatów ojców pustyni. Najpierw jednak aktualności watykańskie.
Papież z niepokojem śledzi dramat ludności Rumunii dotkniętej obfitymi deszczami związanymi z tym powodziami. Zapewnił o tym kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano w telegramie wystosowanym w związku z tą klęską żywiołową. Benedykt XVI modli się za śmiertelne ofiary kataklizmu i za tych, którzy stracili dobytek lub musieli opuścić swoje domostwa. W wyniku powodzi, które nawiedziły w tych dniach Rumunię, śmierć poniosło ponad 20 osób. Z najbardziej zagrożonych okręgów ewakuowano 13 tysięcy ludzi. Poważnie uszkodzonych jest 10 tysięcy domów, setki kilometrów dróg i linii kolejowych. Pomoc ofiarom powodzi przesłała m.in. Caritas Polska.
Benedykt XVI jeszcze nie otrzymał zaproszenia ze strony władz tureckich, by pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie ze strony prawosławnego patriarchy Bartłomieja I. Poinformował o tym rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls w wypowiedzi dla włoskiej telewizji RAI. Niedawno patriarchat konstantynopolitański przypomniał o zaproszeniu papieża do Stambułu na uroczystości patronalne ku czci świętego Andrzeja Apostoła, które odbędą się 30 listopada. Watykański rzecznik stwierdził, że aby zaplanować tego rodzaju wizytę, potrzebne jest podwójne zaproszenie ze strony władz kościelnych i cywilnych. Rząd premiera Recepa Tayyipa Erdogana jak do tej pory takiego zaproszenia nie przysłał. Nie wiadomo, czy zwłoka w tej sprawie związana jest z wątpliwościami, jakie wyrażał Benedykt XVI jeszcze jako kardynał, co do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Żywy przykład. Trzech ojców miało zwyczaj przychodzić co roku do błogosławionego Antoniego. Dwaj z nich radzili się co do swoich myśli i co do zbawienia. Trzeci zaś milczał zawsze i o nic nie pytał. Po wielu latach zwrócił się do niego Abba Antoni. Oto już od dawna tu przychodzisz, a o nic mnie nigdy nie pytasz. A on odpowiedział: już to mi wystarcza, że patrzę na ciebie, Ojcze. Słowa uczą, przykłady pociągają, mówi łacińskie przysłowie. Żyjemy w cywilizacji słowa. Zalewają nas potoki słowa mówionego i pisanego, którego ludzie już ani nie słuchają, ani nie rozumieją, o czym dobrze wiedzą nauczyciele i kaznodzieje. Czy znaczy to, że mamy wyeliminować słowo z naszej pracy? Na pewno nie. Ale po pierwsze, trzeba nadać tym słowom rumieniec autentyczności i prawdy. Po drugie, szanować słowa i ich słuchaczy. Po trzecie, znać ich ograniczenie. Po czwarte, pamiętać o tym, że nie są one jedynym środkiem dotarcia do drugiego człowieka. I właśnie takim innym słowem jest przykład. Wiemy dobrze, jak wielka była rola przykładu w nawróceniu Europy. Najpierw odwaga męczenników gotowych podjąć męczeństwo spokojnie, z miłością do swoich katów. Następnie w rozpustnym i wyuzdanym świecie starożytności czyste życie chrześcijan, szczególnie chrześcijanek, zdumiewało ludzi. A w czasach, gdy panowało niewolnictwo, wzajemna miłość w gminach chrześcijańskich, wolnych i niewolników, pociągała ludzi do podjęcia tego życia. Dochodziła jeszcze akcja charytatywna, którą podziwiał nawet wróg śmiertelny chrześcijaństwa Julian Apostata i próbował ją wprowadzić w świat pogański. Następnie bohaterskie zaparcie się apostołów Europy wędrujących do dalekich krajów jak Anglia, Polska czy Litwa, uczoność mnichów łączących miłość Boga z miłością kultury w nieuczonym średniowieczu i wiele przykładów partykularnych. miłość do ludzi, mnichów z Przełęczy, świętego Bernarda w Alpach, którzy z narażeniem życia ratowali podróżnych, bohaterstwo trynitarzy, którzy mieli na cel wykup niewolników z rąk muzułmańskich, nawet za cenę swojego życia. I nie jeden z nich został wśród niewolników w Stambule czy w Algierze, oddawszy swe życie w zamian za wypuszczonego jeńca. To wszystko tworzyło nowy styl i pociągało zarówno starożytnych, jak i średniowiecznych pogan. Przykład jest o wiele trudniejszy. Słowa nie kosztują. Przykład wymaga wysiłku, często zaparcia się siebie samego. Jak trudną jest zwyczajna dobroć, która wymaga wyrzeczenia się jakiegoś dobra materialnego lub ofiarowanie komuś czasu, znoszenie kogoś nudnego i nieznośnego. Jak trudna jest cierpliwość wobec ludzkiego chamstwa i głupoty. A o ile trudniejsze jest zniesienie cierpienia fizycznego, obelgi, a czasem nawet śmierci. Ale długotrwała praca powoduje, że to wszystko staje się łatwiejsze, jakby spontaniczne. Staje się cnotą, która, jak pisał Arystoteles, jest po prostu przyzwyczajeniem do czynienia dobrze. Takim właśnie świadkiem był Antoni. Wystarczyło na niego patrzeć, by ujrzeć Boga. François Mauriac, odpowiadając na ankietę, jakim powinien być ksiądz, powiedział: ja patrzę na kapłana i to mi wystarczy. Jak inny byłby świat, gdyby ludzie, patrząc na chrześcijan, mogli zawsze widzieć Chrystusa.
Gościem w studiu jest biskup nominat Krzysztof Białasik, ojciec werbista, polski misjonarz pracujący w Boliwii, a niebawem ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii. Witam serdecznie. Proszę ojca, czym charakteryzuje się praca misjonarza w Boliwii?
Praca misjonarza w Boliwii jest budowanie kościoła i pomaganie kościołowi lokalnemu, który jest cały czas w ciągłym rozwoju. I każdy misjonarz, który przyjeżdża do Boliwii, jest otwarty na to, żeby pomóc w budowaniu tego Królestwa Bożego właśnie w środowisku, w którym się znajduje.
A jakie konkretnie środowisko dotyczyło ojca?
Jak przyjechałem w 1985 roku do Boliwii, to pracowałem od samego początku na altiplano, to jest płaskowyż, na 4000 metrów nad poziomem morza. Płaskowyż, który dochodzi z jednej strony do jeziora Titicaca, a z drugiej strony kończy się w Argentynie. To jest płaskowyż, na którym mieszkają ludzie Aymara i Quechua. Z reguły są mniejsze grupy też, jak Chipayas czy Urus. To są ludzie, Indianie, którzy zajmują się szczególnie uprawą roli. Też są pasterzami, najczęściej to mają owce, w dużych ilościach lamy. Teraz w ostatnich czasach coraz więcej hodują bydło, także to są podstawowe środki ich utrzymania.
A są to okolice bogate czy raczej ubogie?
Altiplano to jest teren o bardzo surowym klimacie. Są właściwie dwie pory roku. Jedna jest porą suchą i druga jest porą deszczów. Ale pora sucha to jest zima, pora deszczów to jest lato. I czasami ten okres deszczów czy suszy się zwiększa albo się zmniejsza. Oprócz tego w każdym momencie może spaść śnieg, może spaść grad, może przyjść mróz. Także jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi na wszelkiego rodzaju uprawy. Dochodzi czasami do tego, że akurat się uprawia ziemniaki i w pewnym momencie, jak ziemniaki zaczynają kwitnąć, przychodzi grad albo mróz i niszczy wszystko. Także jest to teren bardzo ubogi, jeżeli chodzi o uprawę roli. Zwierzęta też są bardzo prymitywne w porównaniu z naszym pojęciem tutaj w Europie. Ludzie to, co mogą uprawić lub wyhodować, dzięki temu się utrzymują. I to są minimalne zarobki, które otrzymują, zdobywają dla samej rodziny. Mieszkają do dzisiaj w coś w rodzaju lepianek w naszym pojęciu. Te domy się buduje z cegieł, które oni sami robią. to są cegły gliniane. To się nazywa adobe. Najczęściej to jest takie małe jedno okienko, taki domek i drzwi pokryte strzechą. Jeden domek to jest jedna izba. Także często w tych domach na wsi ludzie śpią, też mają króliki, kury. To jest od razu depozyt na ziemniaki czy na inne produkty żywnościowe. Normalnie w takich domach nie ma ani szafy, ani stołu, bo ludzie gotują i odżywiają się na podwórku. Także podwórko jest częścią, jakby powiedzieć, domu, która jest też w jakimś sensie jadalnią. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to żyją bardzo, bardzo biednie.
Jak wyglądają ich więzi międzyludzkie? Czy są to zintegrowane wsie, czy może żyją tak bardziej w rodzinach?
Z reguły rodzina buduje swój domek i swoje takie, jakby to powiedzieć, zagrodę na środku swojego terenu. Do sąsiada mają 200-300 metrów, w zależności jaki to jest duży teren. Ale oni są zjednoczeni w wioski. I wioska to jest właściwie w jakimś sensie jedną całą rodziną. Jeden pomaga drugiemu. Wioska w sumie jest zorganizowana z hilakata, który jest szefem wioski, później wiele takich...
Hierarchia cała.
Cała hierarchia wioski, ale rodzina wśród Indian Aymara czy wśród Quechuas jest bardzo zjednoczona i ma autorytet i ma respekt, jeżeli chodzi o inne środowiska i też wewnątrz danej wioski. Także jeżeli syn chce ożenić się, to musi mieć pozwolenie całej rodziny. I dogadują się na przykład z inną rodziną, która ma jakąś córkę, no i wtedy dochodzą do porozumienia, jak mogą stworzyć nową rodzinę. To jest cały proces bardzo ciekawy, ale jest zabezpieczony tymi rodzinami, że ci młodzi ludzie nie mogą się rozejść, czy jeden wykorzystać drugiego, czy coś w tym stylu. Po prostu muszą zachować wierność jeden drugiemu. Za tym się kryje cały proces rodzinny i cała rodzina, która powoduje, że ta nowa rodzina, to małżeństwo, jest trwałe i silne, które przetrwa do końca życia tego małżeństwa.
To, o czym mówimy, te obyczaje i warunki zewnętrzne, w jakich żyją mieszkańcy właśnie płaskowyżu boliwijskiego, również rzutują na organizację kościoła, na jego życie, na sposób funkcjonowania. Czym się charakteryzuje kościół na tym terenie?
Boliwia od czasów kolonizacji przeżywała właściwie dwa rodzaje ewangelizacji. Jedna to dzięki misjonarzom jezuitom na wschodzie, która utworzyła swój system społeczno-ekonomiczny też i religijny. Na wschodzie jest wielki wpływ właśnie misjonarzy jezuitów. Z kolei Oruro, tam gdzie będę pracował, i całe Altiplano Boliviano, to jest teren, gdzie kolonizatorzy hiszpańscy przyjechali i zawładnęli tym terenem ze względu na bogactwa, które tam spotkali. To jest złoto, srebro i inne źródła. I oni podporządkowali sobie tą ludność. Wykorzystywali ich do wydobywania złota, do srebra, do miedzi i właściwie nie dopuszczali misjonarzy do pracy wśród Indian Aymara czy Quechua. I jest całkiem inny proces rozwoju kościoła na zachodzie Boliwii. Kościół mimo wszystko się rozwinął, ale nie miał takiego łatwego przebicia, jakby to powiedzieć, jak to było na wschodzie Boliwii. Dzisiaj kościół jest podzielony w tej części na altiplano, na diecezje, prelatury albo wikariaty. To w zależności od miejsca. To kościół w ciągłym procesie rozwoju i z reguły jest to kościół jeszcze nie za silny. Potrzebuje pomocy właśnie misjonarzy z różnych stron. Dzięki Bogu do dzisiaj przyjeżdżają misjonarze z Europy, jako że ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów już nie ma osób, które by chętnie przyjeżdżały. Bardzo dużo misjonarzy przyjeżdża z Polski, z Niemiec, z Hiszpanii, z Włoch i do dzisiaj staramy się właśnie o rozwój tego kościoła na altiplano. Ludzie z reguły mają w każdej wiosce kaplicę wybudowaną na swój styl. To znaczy kaplica bez okien, ale zawsze ma wieżę, jest pokryta strzechą. I misjonarz, który przyjeżdża na taką wioskę, musi w jakimś sensie być zaproszony przez wioskę, przez ludzi tamtejszych, którzy proszą o chrzest, czy ślub, czy też o inne sakramenty i o odprawienie mszy. Jest coś takiego, że ludzie nie wyobrażają sobie właśnie nieobecności misjonarza. Zawsze proszą, żeby misjonarz przyjechał do ich wioski. Kojarzą to sobie właśnie z tym błogosławieństwem, które przywozi misjonarz do danej rodziny czy danej wioski. I jeżeli mają jakieś problemy, czy często też zdarza się, że uderzy piorun albo zabije jakąś osobę, czy też zwierzęta, co bardzo często się zdarza. Także zawsze ten misjonarz przyjeżdża, żeby pobłogosławić i wspomóc duchowo właśnie tamtejszą ludność. Wtedy oni bardziej zbliżają się też do Kościoła i po prostu wykazują tą wiarę, to oddanie się Kościołowi i wtedy jest ta jedność z Kościołem, ta obecność tych ludzi i uczestniczenie w Kościele, nie? Ale nie tylko. Chodzi o to, że bardzo często proszą o mszę świętą. Dla tamtejszej ludności uczestniczenie we mszy świętej jest bardzo istotne i do tego zachowują wielką wartość, nie? Proszą też o to, żeby uczestniczył ksiądz, bo mówię o sakramentach, które ksiądz udziela, ale też w wielu wypadkach ksiądz nie może dojechać, czy misjonarz nie może dojechać do każdej wioski, każdej rodziny i może delegować też, na ile to jest możliwe, katechetę, którzy bezpośrednio zajmują się właśnie katechizacją danej wioski czy danej rodziny.
Na czym można by pokrótce scharakteryzować siłę i słabość takiego kościoła jak w Oruro właśnie?
Siłę z tego względu, że jest coraz więcej księży diecezjalnych, którzy już pracują właśnie w danym środowisku, we własnym środowisku. Bardzo istotne, że jest coraz więcej katechetów, którzy kształcą się we własnym środowisku, uczą się prawdy wiary, uczą się sakramentów, jak uczyć ludzi właśnie w danym środowisku. Ja tu zacząłem też pracę w 90 roku kształcenia nauczycieli religii. I Oruro ma około 200 nauczycieli religii, którzy uczą w różnych szkołach i kolegiach. I to jest, mi się wydaje, bardzo wielka wartość tamtejszego kościoła, że ma dużo ludzi świeckich, którzy rzeczywiście oddają się całkowicie na służbę Kościoła, ucząc w szkołach, ale też pracując jako katecheci. W Polsce na przykład katecheta jest też nauczycielem religii często, a w Boliwii są te dwie funkcje oddzielne. Nauczyciel religii uczy w szkole, a katecheta jest ten, który przygotowuje do sakramentów bezpośrednio daną rodzinę czy osoby, które proszą o sakramenty, nie? Także są dwie funkcje oddzielone od siebie. Siłą Kościoła jest to, że jako misjonarze jeździmy po wszystkich miejscach i wioskach. Ludzie też bardzo się cieszą. Tam, gdzie jest misjonarz właściwie, tam jest rozwój. Tam jest nadzieja na lepszy dzień. A tam, gdzie nie ma misjonarza, naprawdę to często ludzie też wyjeżdżają z takich wiosek. I to jest wielka też radość, nie? A słabość Kościoła to jest może, że po prostu jeszcze jest mało osób, które są odpowiednio przygotowane, żeby ten Kościół prowadzić. Jest też synkretyzm, wymieszane wierzenia Indian z chrześcijaństwem. Także jest wiele takich spraw, które wymagają jakiejś puryfikacji, wyjaśnienia. I to jest jeszcze długi proces, który jako misjonarze będziemy musieli realizować właśnie na altiplano w Boliwii.
Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że te plany, te zamiary się powiodą. Naszym gościem był biskup nominat Krzysztof Białasik, przyszły ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz wtorkowy program. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.